Kto i ile wpłacił na kampanię kandydatów na prezydenta?
Pod lupą faktów dzisiaj polityczni sponsorzy.
Ostrzegamy wszystkich, od dzisiaj obowiązuje zakaz fotografowania infrastruktury krytycznej bez zezwolenia.
Lepiej o tym wiedzieć, bo kary są wysokie. Za chwilę w faktach lista obiektów objętych zakazem.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest generał Stanisław Koziej.
Były szef BBN-u. Zapraszamy. Pod lupę faktów trafili dziś sponsorzy kampanii, bo oprócz partyjnych pieniędzy kandydaci na prezydenta zbierają ogromne kwoty od darczyńców.
Prześwietliliśmy już świat biznesu, czas na polityków wspierających kampanię.
Ci są równie hojni.
W faktach zameldował się Kasper Wróblewski. Kasprze, którzy politycy przelali na konta kandydatów najwięcej?
Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Kandydata obywatelskiego kwotą niemal 70 tysięcy złotych wsparli m.in. były premier Mateusz Morawiecki czy senator Grzegorz Bierecki. 11 tysięcy złotych przelał z kolei europoseł Daniel Obajtek. Warto odnotować, że na liście znaleźć można wielu samorządowców związanych z PiS-em, którzy przelali na Karola Nawrockiego tysiące złotych. Z kolei na kampanię Rafała Trzaskowskiego pieniądze przelało kilku członków rządu. Minister sportu Sławomir Nitras 16 tysięcy, 10 tysięcy minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister sportu Piotr Borys także 10 tysięcy złotych. Kilku polityków Polski 2050 wsparło Szymona Hołownię kwotą 5 tysięcy złotych. Co ciekawe, PSL jeszcze nie wydał na kampanię marszałka Sejmu nawet złotówki, ale 10 tysięcy złotych przelał europoseł ludowców Adam Jarubas.
Sponsorzy kampanii także na rmf24.pl.
A teraz ostrzegamy, uważajcie, gdzie robicie zdjęcia. Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakazu fotografowania infrastruktury krytycznej. Kary można dostać nawet za zdjęcia przypadkowe.
Tematem zajął się nasz reporter Michał Krasoń. Michale, czego nie możemy fotografować?
Zakaz dotyczy m.in. obiektów należących do wojska, ale mogą to być także elektrownie, linie kolejowe, lotniska czy mosty. O tym, czy taki obiekt zostanie objęty zakazem, decyduje jego zarządca, więc jeśli na przykład miasto stwierdzi, że konkretny most jest ważny dla bezpieczeństwa, wystarczy, że powiesi na nim tabliczkę zakazującą robienia zdjęć. A warto na takie znaki zwracać uwagę, bo niefortunne zdjęcie, nawet z takim obiektem w tle, może nas kosztować od 5 do 20 tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze konfiskata telefonu czy aparatu, a w skrajnych przypadkach areszt, nawet do 30 dni. Zapytałem w warszawskim Urzędzie Miasta, jakich obiektów w stolicy nie można od dziś fotografować, ale to, który obiekt został uznany za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa, jest tajne. Mimo to od dziś rąbka tej tajemnicy będą uchylały tabliczki zakazujące fotografowania.
Z powodu mgły to jest wyjątkowo trudny poranek dla kierowców w Trójmieście.
Nic nie widać.
Nic nie widać?
Kompletnie. Niektórzy w ogóle nie mają włączonych świateł, jeżdżą na światłach dziennych. Tragedia.
Nie jest zimno, ja lubię takie klimaty.
No właśnie, rozglądając się, drogę ledwo co widzimy, a tych budynków biurowców w ogóle.
Tak, wysłałam zdjęcie do chłopaka, że mi się budynek nie zrenderował jeszcze.
Renderowanie, czyli przedstawienie informacji zapisanych w cyfrowym pliku w określonej, odpowiadającej danemu środowisku formie.
Z formą wizualną dzisiaj w Gdańsku nie najlepiej, a te głosy zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Tomasz Terlikowski, jego poranny gość, witamy.
Witam, a moim gościem jest generał Stanisław Koziej, były szef BBN-u, były wiceminister obrony narodowej. Witam, panie generale.
Dzień dobry.
Zmasowany atak dronów na kolejne ukraińskie miasto, na Dniepr. Znowu chodzi o obiekty cywilne, znowu chodzi o mieszkania, znowu chodzi o cywilów. Są przynajmniej dwie ofiary śmiertelne, wśród rannych są dzieci. Panie generale, o co chodzi Putinowi? Po co kolejny po sumach atak na ludność cywilną?
No myślę, że on po prostu pokazuje swoją determinację, że on jest zdecydowany kontynuować tę wojnę aż do zwycięstwa, że nie jest gotowy na jakieś ograniczenia. Myślę, że to jest sygnał zarówno przeciwko Ukraińcom samym, aby łamać ich wolę oporu, bo nie jest tajemnicą, że jakby fundamentem oporu ukraińskiego jest ta narodowa wola oporu. Jeżeli on się
złoni... Ale oni po kolejnych atakach mówią, że oni są gotowi gołymi rękami z nim walczyć. Nawet jeśli Trump się wycofa, to oni i tak będą walczyć. To naprawdę nie pomaga, jak giną dzieci, jak w sumach, żeby złamać opór.
No zgadza się, ale tutaj też jest pewna granica, nie? Być może takie jakieś kalkulacje Rosjanie mają, żeby łamać ten opór, no bo jak inaczej wytłumaczyć ataki na obiekty cywilne, wyraźne, i to zresztą w momencie jakimś takim trochę, bym powiedział, ważnym dla samej Rosji. To mnie trochę dziwią nawet te ataki takie na obiekty cywilne. W ważnym momencie, kiedy Rosja ze Stanami Zjednoczonymi chce najpierw dojść do jakiegoś porozumienia, poprawy dwustronnych relacji dyplomatycznych, gospodarczych, politycznych i tak dalej. Dopiero później
Łytków mówi wprost o resecie. To znaczy oni im proponują reset, a ci dokładnie wtedy atakują.
Tak.
No. To jest kompletnie, znaczy, no, nieracjonalne, jak się zdaje, chyba że Putin kieruje się inną logiką.
No tak, chyba że Putin widzi już, że być może, że ten reset, że Stany Zjednoczone nie są gotowe jednak na priorytetowe potraktowanie relacji dwustronnych, amerykańsko-rosyjskich. Taki sygnał się pojawił gdzieś tutaj. Amerykanie powiedzieli, że jednak nie będziemy poprawiali relacji gospodarczych między sobą, dopóki nie będzie rozejmu w Ukrainie. To jest taki trochę pozytywny sygnał, nawiasem mówiąc, ze strony amerykańskiej, bo do tej pory widać było, że Amerykanie idą trochę na jakby na sznurku oczekiwań rosyjskich, że Rosjanie chcieli najpierw dwustronne relacje rosyjsko-amerykańskie sobie poprawić, tak? I dopiero później zajmować się Ukrainą. To jest wyraźna linia taka.
No tak, ale to pan mówi o jednej, panie generale, o jednej pozytywnej wskazówce, ja powiem o negatywnych. Znaczy słyszymy o tym, że Łytków mówi pięć regionów, rozmawialiśmy o oddaniu pięciu regionów, z Rosją rozmawialiśmy, dodajmy, nie z Ukrainą, a potem mówi o artykule piątym, rozmawialiśmy i o bezpieczeństwie, co de facto oznacza, że Putin przedstawił swój program z 2021 roku.
Dokładnie, dokładnie. Ja też to tak odbieram, że po prostu Putin cały czas trzyma swoje cele strategiczne, takie jakie były od początku. Przedstawia je Amerykanom. Amerykanie jednak moim zdaniem nie podchodzą tak, jak powinni do tych negocjacji. To znaczy jest pewna granica, która, poza którą już nie można iść dalej w tym kierunku i ja bym oczekiwał, i mam nadzieję, że może do tego dojdzie, że wreszcie Stany Zjednoczone powiedzą stop, hola.
Kiedy to powiedzą? To znaczy już tyle rzeczy się wydarzyło i na razie nic nie widzimy. No sumy są takim przykładem, no, zbrodni. Trump mówi, to był błąd, po czym Stany Zjednoczone blokują wspólne oświadczenie grupy G7.
Tak, no zupełnie. To, jeśli idzie o to oświadczenie w sprawie sum Trumpa, to mnie się wydaje, że on po prostu chce ratować, czy chciał ratować swoją dotychczasową strategię podejścia do Putina, prawda? No jakby usprawiedliwiać, dlaczego ja z tym z Putinem chcę rozmawiać. No może oni się pomylili, może on jednak nie jest taki zły. Jednym słowem, dyplomacja amerykańska moim zdaniem nie jest profesjonalna w tych negocjacjach z Rosją. Zupełnie nie jest profesjonalna, bo jeżeli przedstawiciel prezydenta Witkow jest usatysfakcjonowany, że usłyszał od Putina właśnie te twarde, żelazne cele,
o których wszyscy wiemy od 2021 roku.
No to jaki to sukces? To jaka to zdobycz dyplomacji amerykańskiej z tej wizyty? No żadna po prostu. No ja wciąż czekam, że jakaś ta dyplomacja amerykańska się wreszcie obudzi, bo jeżeli nie, no to Stany Zjednoczone będą krok po kroku traciły coraz bardziej wiarygodność, będą traciły swoją pozycję jako tego supermocarstwa globalnego, bo wszyscy będą widzieli, że są ogrywane po prostu przez Putina. Czy to się skończy, czy gdzieś Trump jest, ma granicę taką, której powie stop, nie dam się dalej ogrywać, czy nie? W optymistycznej nadziei naszej byłoby to, aby tak się stało. Ale czy się stanie, to nie wiem.
Na razie słyszymy wypowiedzi generała Kologa, który mówi o podziale. Wycofał się z nich, to prawda, ale to trochę wyglądało jak testowanie. O podziale Ukrainy na trzy strefy. Strefę rosyjską, wprost. Strefę, która może będzie trochę zachodnia, też bez żadnych szaleństw, i jakieś strefę, międzystrefę, która by oddzielała te dwie strefy. To był test, czy to jest pomyłka Kelloga? No ale jeśli pomyłka, to co to jest za dyplomacja, która się w ten sposób myli?
No właśnie, no właśnie. I tu znowu wracamy do profesjonalizmu tej dyplomacji obecnej administracji amerykańskiej, którego to profesjonalizmu nie widać moim zdaniem w oświadczeniach tych wszystkich, którzy biorą udział w tych negocjacjach, włącznie też z samym prezydentem. No jest to wszystko niepokojące, jeśli to połączymy także z pewnymi no jakby takimi ryzykownymi podejściami do całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to rzeczywiście żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym, ryzykownym, z różnymi możliwymi opcjami, scenariuszami, na które powinniśmy być przygotowani.
Ale różne scenariusze to jest też atak na Polskę?
No różne scenariusze to jest przede wszystkim w pierwszej kolejności warianty zakończenia wojny w Ukrainie, bo od tego wszystko dalej później zależy, prawda? Jeżeli Rosjanom pozwoli Zachód wygrać w Ukrainie, czy to na polu militarnym, czy poprzez właśnie tego typu negocjacje jakieś polityczne wymuszające na Ukrainie generalne ustępstwa i pozwalające Rosji zwyciężyć, no to jesteśmy w czarnym scenariuszu bezpieczeństwa, włącznie z zagrożeniami po jakimś czasie bezpośredniej agresji na terytorium NATO.
Zostawiamy kropkę i za chwilę zadamy pytanie, gdzie mogłaby się dokonać ta agresja. Przypomnę, gościem Radia RMF FM był generał Stanisław Kozi, były szef BBN-u, były wiceminister obrony narodowej. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube.
Bardzo dziękujemy. W trakcie rozmowy otrzymaliśmy informację o wypadku na zachodniopomorskim odcinku ekspresowej S6.
Trzy osoby ranne po dachowaniu auta osobowego na odcinku Wyszogóra Wschód, węzeł Płoty.
W stronę Koszalina spodziewajcie się utrudnień i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.